sprawia nam wielką przyjemność, gdy rodzi się dziecko. Jeszcze większą przyjemność, gdy właśnie mogliśmy też widzieć, gdy rodzi się właśnie nowe stworzenie, gdy następuje spłodzenie, gdy właśnie możemy być świadkami osób, które zgłaszają się do chrztu. Cieszymy się z tych możliwości, możliwości wieku Ewangelii. Gdyż było powołanie jeszcze przed wiekiem Ewangelii do życia. Byli święci Boży ludzie, którzy położyli swoje życie. To powołanie nadal będzie trwało i po skończeniu wieku Ewangelii. Ale powołanie do wysokiego, właśnie wielkiego urzędu, do wielkiego majestatu, jedno jest tylko właśnie, które jest dane nam do dyspozycji, z którego możemy my skorzystać wszyscy. I zaczerpniemy sobie właśnie niektóre myśli z pierwszego listu do Koryntian z 15 rozdziału. Odczytamy od 39 następujące wersety. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, inne jeszcze ciało ptaków, a inne ryb. Są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieski, a inny ziemski. Inny blask słońca, a inny blask księżyca i inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak jest też ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzane w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak nam ten przedmiot przedstawia właśnie święty apostoł. Możemy powiedzieć, że my szczególnie zajmujemy się studiowaniem tych wszystkich przedmiotów, myśli, które odnoszą się do tych rzeczy duchowych. Tak jak już bracia wspominali wcześniej. Chociaż tak samo i my w Azacji cieszymy się teraz, że jest też trochę młodzieży u nas, może nie tak licznej jak tutaj, oni też was wszyscy potrafiali, więc cieszymy się, gdy możemy oglądać rozwój, wzrost. Cieszymy się, gdy możemy podziwiać to, co jest widoczne oczyma ludzkimi, ale też wszyscy zajmujemy się badaniem, studiowaniem rzeczy, które dotyczą świata ducha, świata rzeczy niewidzialnych. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby stać się takimi doktorami, którzy potrafią przenikać te rzeczy na podstawie Słowa Bożego, słowa właśnie prawdy, zastanawiać się, rozumować, znaleźć nieraz pewne rozwiązania w naszym życiu doczesnym, w naszych różnych problemach, bądź w zgromadzeniach, bądź też właśnie w innych sytuacjach pracy czy w życiu osobistym, ale musimy właśnie zajmować się tym przedmiotem, tymi sprawami duchowymi. Być może tym się charakteryzował cały okres średniowiecza, być może jeszcze bardziej to jest zaakcentowane w czasie zniwa wieku Ewangelii, że może wielkie kościoły, wielkie jakieś instytucje więcej przykładają wagi do tych różnych cielesnych, widocznych spraw. Lecz prawdziwy Kościół, nowe stworzenia raczej skłaniają swoje umysły do tych rzeczy świętych, duchowych, które mogą nam przynieść zbawienie. I dlatego właśnie może zastanowimy się pokrótce. Czas szybko upływa. Nie chciałbym za bardzo skracać, ale też przedłużać. Więc przystąpimy jak najszybciej do tematu. My znamy ciała ziemskie. My je posiadamy. Uczeni zważyli już poszczególne składniki. Nadal zgłębiają ich znaczenie dla organizmu, dla życia. Widzimy, że ciało jako całość można podzielić bądź na części w zależności od znaczenia dla aktywności w życiu, jak na przykład układ krwionośny, oddechowy, pokarmowy lub też narządy słuchu, mowy. Jest to bardzo skomplikowana budowa. Możemy też powiedzieć, że ciało składa się ze struktury właśnie jak mięśnie, tkanki, które są bardziej podatne, słabsze i są też właśnie niektóre elementy kostne, które usztywniają tą całą strukturę, tą całą budowę. Są też elementy, które jakoby mogą przenosić się w organizmie. Między innymi takim ważnym elementem jest krew. One wszystkie są potrzebne po to, abyśmy mogli żyć, abyśmy mogli właśnie poruszać się, przekazywać nasze myśli, uczucia, nawet też i życie następnym pokoleniom. Żeby widzieć ziemskie ciała, trzeba mieć zdrowe oczy. Nieraz, gdy na starość tracimy już ostrość wzroku, wtedy potrzebne nam są okulary, szkła powiększające. Nieraz oczy nasze mogą nie rozróżniać pewnych kolorów. Wtedy też nie możemy zawsze podziwiać tego piękna, które ktoś obok nas odkryje. Nieraz też przytłoczeni różnymi sprawami życia po prostu nie mamy czasu, aby tym rzeczom się przyjrzeć spokojniej, z rozwagą. Dlatego widzimy, że świat naszych przeżyć, naszych sfer duchowych, ten właśnie nie jest dostrzegalny zwykłym, gołym ludzkim okiem. Jest też właśnie cała nasza psychika, jest też taka struktura wewnętrzna, on wewnętrzny człowiek, do którego nie mamy dostępu. I ta sfera uczuć duchowych, ona właśnie jest też bardzo ważną w naszym życiu. I od najmłodszych lat właśnie staramy się też wzrastać duchowo. Lecz nieraz może tak się okoliczności składają, że jako właśnie jednostki, a nieraz całe społeczeństwa, właśnie te sfery duchowe człowieka, one mogą być zniekształcone, przytłumione, skierowane w jakimś jednym pewnym kierunku. I tak właśnie i my, choćbyśmy mieli najlepszy wzrok, nie zobaczymy też ciała duchowego. Ale Biblia nam mówi o pewnych podobieństwach. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 5 rozdziale, w 1 wersecie czytamy, to jest księga potomków Adama, kiedy Bóg stworzył człowieka na podobieństwo Boże, uczynił go. Jest mowa o pewnym podobieństwie. Gdy się zastanawiamy nieraz, gdy chcemy przekazać coś, żeby to bardziej uplastycznić, to używamy właśnie pewnych obrazów. Gdy na przykład w proroctwie Daniela czytamy o mocarstwach, jakie miały być, państwach uniwersalnych, to od razu mamy obraz w posągu albo w różnych innych bestiach. To nam pozwala zrozumieć niektóre rzeczy. Łatwiej sobie przyswoić. Podobnie też, żeby poznać ciała duchowe, nie mamy innego sposobu, ale przez podobieństwa możemy sobie w jakiś sposób to przedstawić. I tak właśnie to uczynił święty apostoł Paweł. Bo Pan Bóg też posiada pewne cechy, jak wolę, rozum, pamięć, które charakteryzują umysłową działalność istoty żyjącej. Każda z tych cech jest doskonałą u Pana Boga. A istoty niższe, jak aniołowie, a jeszcze niżsi ludzie, mają je w pewnym ograniczeniu. Nie mają tak rozwinięte. A zwłaszcza jedna cecha, która nie jest dostępna ani aniołom, ani ludziom, to jest nieśmiertelność. Lecz upodobało się Panu Bogu, żeby coś uczynić. Już w pierwszej parze ludzkiej mamy podane, że oni mieli panować nad ziemią. Nie Adam sam, ale z żoną, małżonką swoją. Podobnie też w obrazie widzimy, gdy Jezus ma właśnie panować w królestwie swoim, gdy prorocy wstaną, to też z małżonką, oblubienicą Chrystusową, która jest wybierana przez przeciąg całego wieku Ewangelii. A tak człowiek został uczyniony mało mniejszym od aniołów, jak możemy to odszukać w psalmie 8, wersetach od 2 do 7. Psalm 8, od 2 do 7. Ten człowiek, który został uczyniony, którego widzimy bez przerwy, nie ma dwóch ludzi jednakowych, chociaż podobno każdy może ma swojego sobowtóra, ale są tak odmienne kształty ludzi. Psalm 8. Panie, Panie nasz, jakoż zacne jest imię Twoje po wszystkiej ziemi, któryś wyniósł chwałę Twoją nad niebiosa. Z ust niemowlątek i sących ugruntowałeś moc Twoją dla nieprzyjaciół Twoich, abyś wyniszczył nieprzyjaciela i tego, który się mści. Gdy się przypatruję niebiosom Twoim, dziełu palców Twoich, miesiącowi i gwiazdom, któreś wystawił, wtedy mówię, cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz, albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz. Albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go. Dałeś mu opanować sprawy rąk Twoich, wszystkoś podał pod nogi jego. I tak, nie tylko, że właśnie człowiek został stworzony, ale przez tysiąclecia powolutku człowiek uczył się opanowywać te sprawy, które już Pan uczynił wcześniej. Różne odkrycia, wynalazki, a jedno z ostatnich właśnie informatyka i automatyka zmieniają radykalnie nasze życie. Lecz widzimy, że człowiek wciąż jest jeszcze istotą słabą, upadłą. Możemy powiedzieć, że wyraz, który tu jest użyty, Elohim, właśnie odnosi się do istot, które są poddane Bogu. Możemy więc uważać, że rzeczywiście jest już, jakbyśmy mogli powiedzieć, uczyniłeś go mniejszym od aniołów. W tym miejscu to słowo byśmy mogli różnie tłumaczyć. Ale w liście do Żydów, w 2 rozdziale, odczytamy wersety właśnie od 7 do 9. Żydów, 2 rozdział, od 7 do 9. Na małą chwilę mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i postanowiłeś go nad uczynkami rąk Twoich. Wszystkoś poddał pod nogi jego, a poddawszy mu wszystko, nic nie zostawił, co by mu poddanego nie było, lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby mu wszystko poddane było. Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów, Jezusa widzimy przed ucierpieniem śmierci, chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. Tutaj widzimy, że jest mowa też o naszym Panu, który właśnie miał stanowisko istoty anielskiej, przyłożonego nad aniołami, a na małą chwilę stał się istotą niższą, niższego stanu. Przyjął to, zgodził się, uczynił to, gdy ojciec się zapytał, gdy szukał, gdy przejrzał przed założeniem świata. On się zgodził. I tak widzimy, aniołowie posiadają w większym stopniu zdolności, tak jak i ludzie. Na przykład nie są tak jak my ograniczeni do przebywania tutaj na ziemi. I możemy powiedzieć dzisiaj, że człowiek może osiągnąć doskonałość nie przez oddalanie się od ziemi i od Pana Boga, ale przeciwnie, gdy będzie poddawał się rozumnie prawom natury i prawom Bożym, bez narażania swego życia, aby się też nie narazić na utratę tej chwały, którą posiadał Adam. Możemy powiedzieć, że doskonałość polega też na pewnej harmonii wewnętrznej, na pewnym połączeniu tego świata psychicznego i tego świata fizycznego. Są pewne choroby, które właśnie potrafią zmienić nasze ciało, potrafią spowodować szybszy rozwój jakichś nowotworów. Są też właśnie różne możliwości, że możemy w jakiś sposób oddalić te niebezpieczeństwa, uchronić się od nich, nie narażać się na nie. Czynimy to, gdy myślimy o naszych dzieciach, o naszych najbliższych. Podobnie też widzimy, że nie możemy też naszym może ziemskim rozumem przeniknąć te sprawy niebieskie, ich wielkość. Nie mamy porównań dostatecznych, nie mamy takich obrazów dobitnych, które by nam to potrafiły w jakiś sposób przedstawić. Ale mamy jednak pewne ślady w Piśmie Świętym właśnie doskonałego człowieczeństwa. Najpierw Adama, Adama i Ewy, a następnie naszego Pana, który pozostawił po sobie wielkie świadectwo. Nasz Pan, właśnie tu będąc na ziemi, był doskonałym człowiekiem. I on posiadał w rozwiniętym stopniu właśnie te wszystkie zalety, jakimi charakteryzuje się człowiek doskonały. A jeszcze, gdy został spłodzony z Ducha Świętego, otwarły mu się niebiosa, otwarły mu się jeszcze większe głębiny znajomości ludzkiej i nadludzkiej. I widzimy więc, że nas Pan posiadał pewną moc. Mógł ją używać według swojej woli, lecz zawsze powtarzał, że On starał się nie swoją wolę czynić, ale wolę Ojca swego. Tak więc On pozostawił nam przepiękny przykład życia pobożnego, życia niewinnego. To jest dla nas wzorem, to jest dla nas przykładem. I tak apostołowie, tak samo nasi dziadkowie, oni w ten sposób zrozumieli, starali się właśnie w swoim życiu w jakiś sposób urzeczywistnić ten obraz, ożywić, tak żeby stał się ich własnością. Tak już brat wspomniał poprzednio też, że właśnie nasza wiara ma być naszą osobistą, naszą wewnętrzną. Tak właśnie możemy powiedzieć, że Pan Jezus, On przedstawiał nam, w jaki sposób należy żyć, jak należy rozumować w różnych sprawach. Pozostały wiele przypowieści, które nam pozwalają zrozumieć niektóre aspekty pewnych spraw. Wiemy też, że Pan Jezus był pierwszym nowym stworzeniem. On właśnie był tym, który stał się tym zarodkiem nowego życia. I to stało się dla Niego wielkim, wielkim błogosławieństwem, bo to pozwoliło właśnie na to, że chociaż oddał ciało swoje, życie swoje jako człowiek, doskonałe człowieczeństwo na okup za wielu, to bez cofania właśnie tego okupu mógł następnie powstać jako istota duchowa, nowe stworzenie już w ciele duchowym. I dlatego możemy powiedzieć, są to wielkie tajemnice. My może zastanawiamy się nieraz nad różnymi zjawiskami, nie możemy ich zrozumieć, przeniknąć. Tu jest też jedna sprawa, która jest bardzo trudna do zrozumienia. Lecz Pan Bóg jest mocem to uczynić. A nie tylko, że zmartwychwstał jako istota duchowa, ale otrzymał większą chwałę jeszcze, większą od tej, którą posiadał, chociaż modlił się i czytamy w Ewangelii świętego Jana w 17 rozdziale, a 5 wersecie: a teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem, zanim świat powstał. Tak. Widzimy, że Pan Jezus, On prosił tylko Ojca, żeby uzyskać ten stan, jeżeli to jest możliwe u Ojca, który posiadał, który właśnie pozostawił, który był Mu tak bliski. Może my nieraz wracamy do wspomnień, a zwłaszcza gdy w ciągu naszego życia znajdujemy się w trudnych okolicznościach, jak wtedy musimy wracać w myślach, choćby jeżeli to nie jest możliwym, do tych rodzinnych stron, do tych miejsc, które przedtem pozostały za nami, które opuściliśmy. Nasz Pan na chwilkę to zostawił. Tak. Widzimy, że gdy zastanawiamy się nad tym przedmiotem, o niektórych sprawach, o niektórych przeżyciach, możemy zauważyć, że właśnie nasz Pan, On został najpierw przemieniony ze stanu duchowego na ludzki, na ludzką naturę z ziemskimi ograniczeniami. Był człowiekiem, chociaż był tą samą istotą i tutaj też. To w pierwszym stanie był duchową, a w drugim ludzką, ponieważ dwie te natury są oddzielne i odmienne, a jednak jedna podobna do drugiej. Przeto mając te same władze umysłowe, pamięć, wiedzę, wspólne obydwom, Jezus mógł pamiętać chwałę, jaką miał, zanim stał się człowiekiem. Jak tego dowodzą też te słowa, które odczytaliśmy. Tak. On pragnął właśnie powrócić do tych rzeczy, które zostawił. A następnie Jego wywyższenie do najwyższego stanu duchowych istot, do natury boskiej, było więcej niż odpowiedzią na Jego modlitwę. Widzimy więc, że otrzymał nagrodę za swoją wierność, za to, że wytrwał, za to, że zostawił wszystko, a jedynie czynił wolę Ojca Niebieskiego. On bardzo przeżył też jeden moment. Żeby umrzeć, musiał stracić łączność ze swoim Ojcem. I pytał się: Ojcze, Ojcze, czemuś mnie opuścił? Lecz było to konieczne, aby to życie ziemskie właśnie można było przerwać, tą nić. I na 3 dni właśnie pozostał w grobie, lecz potem ponownie powrócił do życia. I stał się istotą potężniejszą, o większej chwale. możemy powiedzieć, tak jak też jest napisane w liście do Filipensów, w 2 rozdziale, od 5 do 9. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Tak. I Pan Jezus właśnie w ten sposób się wyrażał. Gdy jeszcze był właśnie z apostołami, z uczniami, on mówił, on miał nadzieję, że to się stanie. Jak wykona wszystko, to miał tą wiarę. Był przekonany, że nawet umrze. To jednak Pan Bóg jest mocny dać mu życie na nowo. I tak możemy czytać też w Ewangelii świętego Jana w 14 rozdziale wersety od 1 do 11. Pisze tak, znane słowa, przytoczymy je, gdyż nasz Pan, będąc na próbie, miał tak wielką wiarę. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i w mnie wierzycie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkania, a jeśli nie, wżdym ci bym wam powiedział. Idę, abym wam zgotował miejsce, a gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę za się i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jest i wy byli. A dokąd ja idę, wiecie, drogę wiecie. Rzekł mu Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, a jakoż możemy drogę wiedzieć. Rzekł mu Jezus, jam ci jest ta droga i prawda i żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mnie. Gdybyście mnie znali i Ojca byście też mego znali. Już go teraz znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip, Panie, ukaż nam Ojca, a dosyć nam na tym. Rzekł mu Jezus, przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mnie? Filipie, kto mnie widzi, widzi i Ojca mego. Jakoż ty mówisz, ukaż nam Ojca. Nie wierzysz, że ja w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które ja do was mówię, nie od samego siebie mówię, lecz Ojciec, który we mnie mieszka, on czyni sprawy. Wierzcie mi, że ja w Ojcu, a Ojciec we mnie, wżdy przynajmniej dla samych spraw, wierzcie mi. Tak. Widzimy, tutaj Pan Jezus jeszcze raz podkreślił wielką swoją ufność w Ojcu. Następnie pragnął też zachęcić uczniów swoich. No, a ten Tomasz chciał wszystko wiedzieć, znowu dowiedzieć się, zobaczyć. Nie da się może czasem w życiu tych wszystkich rzeczy zobaczyć. Trzeba też troszkę uwierzyć. Trzeba też przyjąć. Myślę, że gdy był głód w całej krainie, gdy bracia Józefowi pojechali do Egiptu po zboże, to się nie zastanawiali, a czy to jest dobre zboże, a czy to naprawdę jest zboże, a może to są jakieś inne rzeczy, może nieodpowiednie. Gdy jest głód, gdy jest pragnienie, gdy jest potrzeba pokarmu, wtedy każdy pokarm. O, jak jest błogosławiony, jak jest przyjemny. A my mamy dostęp do pokarmu duchowego, do tych spichlerzy. Możemy z nich korzystać, rozwijać naszego ducha, przynosić owoce Ducha Świętego. Możemy powiedzieć, że w ten sposób udowodnimy też, że mamy wiarę. Chociaż jest może wiele źródeł, chociaż może byśmy się czasem chcieli zastanawiać, może gdzieś jest inne, lepsze źródło, a przecież jeżeli mamy potrzebę, jeżeli mamy pragnienie, jeżeli Pan Bóg postawił nas w takiej sytuacji, że nawet nieraz do naszego domu przyniesie nam Ewangelię, wtedy możemy też skorzystać, ocenić, poznając piękno prawdy, poznając piękno Ewangelii, możemy ocenić wartość tych wszystkich rzeczy. Już w naszym życiu cielesnym, doczesnym, tutaj na ziemi, dla naszych rodzin, dla naszych zgromadzeń, a także w przyszłości. Pan Jezus opowiadał o tych rzeczach uczniom. On starał się im pozostawić w pamięci jak najwięcej lekcji, nauk. On chciał, żeby oni to dobrze zrozumieli, przyjęli do serca. Widzimy, że on też mówił właśnie, że kto widzi go, widzi Boga. Nie dosłownie, ale po charakterze, po postępowaniu, po sposobie wyrażania się. Można było odkryć w jaki sposób, jakim jest jego ojciec. Jakie są jego cele, zamysły, co on przygotował i w jaki sposób on to wszystko uczyni. Możemy powiedzieć, że on właśnie będąc doskonałym i był najdoskonalszym reprezentantem właśnie Bożym na ziemi. My też mamy starać się właśnie być takimi ambasadorami Bożymi, przyszłego Królestwa. I możemy powiedzieć też, że aby to uczynić, więc musimy poddać się pod pewien wpływ. Chociaż możemy też nie poddać się, ale dla nas jest to ważne. Widzimy, że jako ludzie nasze ciała są poddane różnym wpływom, tym widzialnym, które możemy dotknąć, ale też tym niewidzialnym, różnym właśnie siłom termicznym, magnetycznym, elektrycznym, różnego rodzaju promieniom, które mogą przeniknąć nasze organizmy. I podobnie też jest z naszą sferą duchową. Są pewne siły, które mogą oddziaływać na nas. Pan Jezus, on mógł właśnie wpływać na umysły, on mógł przenikać, on mógł rozumieć niektóre rzeczy. Jest jednak podkreślone, że my musimy szukać takiego wpływu na nasze umysły, który pozwoli nam się rozwinąć jako istoty duchowe. W liście do Rzymian w 7 rozdziale odszukamy niektóre słowa. W liście do Rzymian 7 rozdział od 14. do 25. Siódmy rozdział od 14 do 25. Bo wiemy, iż zakon jest duchowny, ale miał cielesny, zaprzedany pod grzech. Albowiem tego, co czynię, nie pochwalam, bo nie co chcę, to czynię, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli czego nie chcę, to czynię, przyzwalam zakonowi, że dobry jest. Już wtedy teraz nie ja to czynię, ale grzech we mnie mieszkający. Gdyż wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobre, albowiem chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobrego, nie znajduję. Bo nie czynię dobrego, które chcę, ale złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli ja to czynię, czego nie chcę, już ja więcej nie czynię tego, ale grzech, który we mnie mieszka. Znajduję wtedy ten zakon w sobie, gdy chcę dobrze czynić, że się mnie złe trzyma. Albowiem kocham się w zakonie Bożym według wnętrznego człowieka, lecz widzę inszy zakon w członkach moich, odporny zakonowi umysłu mego i który mnie zniewala pod zakon grzechu, który jest w członkach moich. Nędznyż ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, że to wtedy ja sam umysłem służę zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu. I my też właśnie staramy się służyć umysłem, tą sferą duchową naszych uczuć, naszych myśli. Możemy zauważyć, że nie staramy się przypodobywać temu światu, ale raczej przemieniać się. My się staramy poddawać raczej woli świętej, woli Bożej, czyli duchowi, aby być przemienieni przez niebieskie wpływy wyrażone przez Słowo Boże. Wy, którzyście ofiarowani, jakim wpływom jesteście poddani? Wpływy przemieniające prowadzą do obecnej ofiary i cierpień, lecz koniec jest chwalebny, jeżeli rozwijacie się pod tymi przemieniającymi wpływami, to też dowodzicie, że wola Boża jest dobra, przyjemna, doskonała. Tak, widzimy, że też ta konwencja, te wykłady, uczucia, które właśnie bracia wyrażali, bądź tutaj z mównicy, bądź też przez uścisk ręki, one właśnie wskazują, że właśnie szukamy tych wpływów. I tutaj je możemy znaleźć. I możemy się przemieniać. Możemy rozwijać się duchowo. Nie uwolnimy się z tych ciał, z tych wpływów ziemskich, ale możemy je ograniczać. Możemy to czytać właśnie też w liście, w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale. Do Koryntian, 15 rozdział. Od 45 do 50 wersetu. Czytamy tak. Tak ci też napisane. Stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywą, ale pośredni Adam w ducha ożywiającego. Wszakże nie jest pierwsze duchowne, ale cielesne, potem duchowne. Pierwszy człowiek ziemi ziemski, który człowiek sam Pan z nieba. Jaki jest ten ziemski, tacy też i ziemscy. A jaki jest niebieski, tacy też będą niebiescy. A jakośmy nosili wyobrażenie ziemskiego, tak będziemy nosili wyobrażenie niebieskiego. To jednak, powiadam bracia, iż ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą, ani skazitelność nie odziedziczy nieskazitelności. Takie nauki znajdujemy w Piśmie Świętym. Korzystamy z nich. Budujemy się na nich. Potrzebujemy tych słów, tych treści. One napełniają nasze życie. I szukamy wtedy sposobów, aby je uzyskać. Udamy się do zgromadzenia, udamy się na konwencję, odwiedzimy brata lub siostrę. A jak często będąc w szpitalu, zamiast pocieszać, to my sami wychodzimy pocieszeni. Możemy też podkreślić, że jeżeli jest pewna różnica między istotą boską i naturą człowieka, to ta różnica jest bardzo wielka. I chociaż jest ta różnica, to te podobieństwa w jakiś sposób możemy odkrywać, studiując Słowo Boże, analizując niektóre wersety Pisma Świętego. Możemy też odczytać niektóre myśli, że Pan Bóg posiada wolę. Wolę mają też ludzie i aniołowie. Bóg ma też rozum i pamięć. Mają jego rozumne stworzenia, aniołowie i ludzie. Cecha umysłowej działalności każdego z nich jest ta sama. Z tym samym darem rozumowania i pod podobnymi warunkami te różne natury zdolne są dojść do tych samych konkluzji. Często zależy to od okoliczności. Dzisiaj dzieci, które rozwijają się właśnie w czasie tej nowoczesnej cywilizacji, jak szybko potrafią opanować funkcjonowanie komputera. A dla nas może dawniej potrzeba by lata nauki, żeby to zrozumieć. Te władze umysłowe nasze nie są wykorzystane. Chociaż władze umysłowe boskiej, anielskiej, ludzkiej natury są podobne, to jednak wiemy, że natury duchowe posiadają władze przechodzące ludzkie. Władze wynikające, jak myślimy, nie z powodu innych zdolności, lecz z powodu obszerniejszego zakresu tych zdolności, odmiennych okoliczności ich działania. I w ten sposób ludzka natura jest doskonałym obrazem duchowej, posiada te same władze, lecz ograniczone do ziemskiej sfery, ze zdolnością rozeznawania tylko tyle, na ile to Pan Bóg widzi, że jest dla nas potrzebne, dla korzyści i szczęścia każdego człowieka. Tak, możemy powiedzieć, że jest to wielkie bogactwo dla nas, że możemy wiedzieć nieco o tych rzeczach, rozmyślać, zastanawiać się, porównywać, odszukiwać właśnie te przepiękne rzeczy, przykłady, szukać pociechy, szukać właśnie pomocy u braci i sióstr. Takim właśnie pocieszycielem najpierw dla nas jest nasz Pan, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Są dla nas nasi bracia, nasze siostry. Księga, Pismo Święte zawiera też wiele pociech dla nas. Jest taką skarbnicą mądrości, jak właśnie najstarszy człowiek, który właśnie posiada dobrą pamięć, też dla nas może służyć taką pomocą, bo jego odpowiedzi będą dojrzałe, będą przemyślane. Nie myślimy, żeby istota duchowa mogła być wszędzie w tym samym czasie. Raczej sądzimy, że istota duchowa, tak samo jak i ziemska, pod tym względem jest ograniczona, ale jej wpływ może przechodzić dużo dalej, przenikać dużo głębiej. Możemy też powiedzieć, że właśnie są te substancje materialne i są też duchowe. Są duchowe źródła energii. Być może niektórzy z was pamiętają, że właśnie gdy trwał wielki spór między filozofami, to właśnie ci, którzy uważali, że energia jest jeszcze jednym rodzajem materii, że może istnieć i nie być widoczna gołym okiem, a szczególnie prześladowani przez Stalina, niektórzy wielcy profesorowie tracili życie z tego powodu, a wierzyli tylko w takie teorie, które są oczywiste. A my możemy wierzyć w głębsze rzeczy, jeszcze bardziej prawdziwe, podane nam przez naszego mistrza. Te przepiękne skarby mądrości, miłości, tych cudownych nauk znajdują się w Piśmie Świętym. My potrzebujemy tych soków odżywczych, tego promieniowania od postaci naszego Zbawiciela. Wiemy, że On promieniował zdrowiem, bystrością umysłu. Samo dotknięcie się Jego mogło uzdrowić, gdy się posiadało wiarę. I tak właśnie Duch Boży Święty jest taką energią, przez którą Pan Bóg stworzył cały świat. Pobudził to wszystko w ruch. Urządził raj dla człowieka. Jak często Izrael zasmucał Ducha Świętego Bożego. Już bracia napominali w wykładzie, żebyśmy my nie zasmucali Ducha Świętego. Możemy powiedzieć też, że te przepiękne rzeczy, które właśnie są zgotowane dla oblubienicy Chrystusowej, my nie możemy ich sobie wyobrazić. Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało. Nie mamy takich podobieństw tu na ziemi, żebyśmy rzeczywiście mogli to sobie dokładnie przedstawić. Ale możemy zaufać naszemu Panu, że tak będzie. Że ci, którzy właśnie okażą się zwycięzcami, oni otrzymają tą chwalebną nagrodę. I w liście do Koryntian jeszcze w 15 rozdziale od 53 do 58 możemy czytać tak. Bo musi to, co jest skazitelnego przyoblec nieskazitelność, a co jest śmiertelnego przyoblec nieśmiertelność. A gdy to, co jest skazitelnego przyobleczenie jest skazitelność i to, co jest śmiertelnego przyobleczenie śmiertelność, wtedy się wypełni ono słowo, które napisane. Połkniona jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci, bodziec Twój? Gdzież jest piekło, zwycięstwo Twoje? Lecz bodziec śmierci jest grzech, a moc grzechu jest zakon. Ale niech będzie Bogu dzięki, niechaj będą Bogu dzięki, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia mili moi, bądźcie mocni, nieporuszeni, obfitujący w uczynku Pańskim zawsze, wiedząc, iż praca wasza nie jest daremna w Panu. Tak, te przepiękne rzeczy, tak właśnie brat Russell starał się odszukać te przepiękne nauki, które może zaginęły, może w średnich wiekach, które może świat protestancki nie potrafił wydobyć na jaw. On to starał się uczynić. Jest to pracą nie tylko jego, ale tych właśnie, z którymi przebywa w zgromadzeniu, gdy prowadzili beriańskie badania. Jest to praca tych wszystkich umysłów, tych, którzy starali się dociec, jakie są nauki Słowa Bożego. My mamy dzisiaj dostęp do tych prawd, które wyniesione z średniowiecza, oczyszczone z tych różnych błędów, przemyślane przez różnych przywódców protestanckich, są teraz dla nas udziałem. Praca właśnie brata Russella jest takim pomnikiem, wskaźnikiem, jak bracia myśleli, jak wierzyli. Patrzymy, w jaki sposób Izrael powraca do tej świetności, jaką miał Salomon. Gdy przedstawiciele tego narodu są goszczeni w innych państwach. Gdy już nie mówi się, że są poddani, że muszą się poddać, ale że są zaproszeni, aby mogli właśnie debatować z przedstawicielami Palestyńczyków. Jaka wielka zmiana po tych tragicznych wydarzeniach w historii tego narodu. A jeszcze większe bogactwa im są zgotowane i przygotowane. To złoto, które w worach mieli, oni z powrotem to odnajdą. Tak bracia Józefowi. A jak warunki ekonomiczne przygniatają nas nieraz. Wtedy nie szukamy, żeby może zastanawiać się nad czymś. Wtedy, gdy potrzebujemy kawałka chleba, gdy musimy jechać po ziarenka zboża, nieraz daleko, jak one są dla nas cennymi. A my mamy to do naszej dyspozycji. Już przygotowany. Wystarczy tylko skorzystać. Przyjąć te rzeczy do serca. Wierzymy, że Pan już jest powtórę obecny. Że On właśnie ten pokarm nam przygotował. Że On nam służy. Możemy się cieszyć Mu za to wszystko, serdecznie dziękować. Daje nam jeszcze ten przywilej. Odkrywamy nawet, że bracia są w innych krajach. Tak, mieliśmy możliwość wysłuchać też przed chwilą. Cieszymy się z tego. To pogłębia naszą wiarę. Wzmacnia nas. Pociesza. Pozwala pewniej iść śladem za naszym Panem. Chociaż tak, jak już brat w poezji cytował, że nieraz na tej ścieżce jest tylko jeden ślad. Bo to nasz Pan, nasz nas właśnie niesie. Ale możemy się cieszyć, że możemy postępować tą wąską ścieżką do niebieskiego Chanaanu, że możemy cieszyć się, pocieszać i pozwalać też młodzieży wzrastać w tych przepięknych naukach, żeby właśnie respektować Boga, żeby respektować człowieka. Żyjemy w okresie czasu, że nawet ludzie doszli do wniosku i doszli do tego przekonania, że nawet dzieci mają swoje prawa. Tak. Taki okres nadszedł. Takiego okresu czasu przedtem nie było w historii całego świata, całej ludzkości. Cieszmy się, oglądajmy na te proroctwa wypełniające się na oczach naszych. Przepiękne są nogi tych, co te rzeczy zwiastują. Opowiadajmy o tych rzeczach, przekazujmy je dalej, pocieszajmy się nawzajem. Niech ta konwencja też pozostanie w naszej pamięci. Te uczucia, to przygotowanie, te pokarmy, to już przejdzie do historii, do przeszłości, ale zapisane w naszych umysłach, w naszej pamięci, to już pozostanie dla nas na zawsze pamiątką. Czas upływa, nie chciałbym przedłużać i zakończymy może jeszcze dwoma wersetami. Najpierw odczytamy z pierwszego listu Jana, 3:2-3 werset. Najmilsi. Teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, iż gdy On się objawi, podobni Mu będziemy, albowiem ujrzymy Go tak, jako jest. A ktokolwiek ma tę nadzieję w Nim, oczyszcza się, jako On czysty jest. Korzystając z tych wpływów duchowych, tych, które ożywiają, które nas oczyszczają. Dziękujemy za to w modlitwach naszemu Panu. Tak, pragnęliśmy, aby wysłuchał naszą modlitwę, gdy planowaliśmy przyjechać na tę konwencję. Tak teraz też będziemy prosić, aby nam pobłogosławił podróż powrotną do domu. I zakończymy słowami z listu do Rzymian, zapisanymi w 16:25-27. List do Rzymian, 16:25-27. A temu, który was może utwierdzić według Ewangelii mojej, opowiadania Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od czasów wiecznych zamilczanej, lecz teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga ku posłuszeństwu wiary między wszystkimi narody oznajmionej, temu samemu mądremu Bogu niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen.